Kapłani bledli i zaciskali zęby, patrząc na gospodarstwo Ramzesa XIII i sposób, w jaki ich traktował. Rzeczywiście, w Pałacu Królewskim zaszły ogromne zmiany. Faraon mieszkanie swoje przeniósł do jednego z gmachów skrzydlowych, w którym prawie wszystkie pokoje zajęli generalowie. W suterynach pomieścił żołnierzy greckich, na piętrze gwardią, w pokojach znajdujących się wzdłuż muru Etiopów. Wartę dokoła pałacu trzymali Azjaci, a przy komnatach jego świątobliwości kwaterował ten szwadron, którego żołnierze towarzyszyli panu w czasie pościgu za Tehenną przez pustynię. Co gorsze, jego świątobliwość, pomimo tak niedawnego buntu Libijczyków, przywrócił im swoją łaskę. Żadnego nie skazał na karę. Owszem, obdarzał ich zaufaniem. Prawda, że korpus kapłański, który był w głównym pałacu, został w nim i odprawiał obrządki religijne pod przewodnictwem dostojnego Sema. Ale ponieważ kapłani nie towarzyszyli faraonowi przy śniadaniu, obiedzie i kolacji, więc ich żywność stała się bardzo niewykwintną. Na próżno święci mężowie przypominali, że muszą karmić przedstawicieli 19 dynastii i mnóstwo bogów. Skarbnik, zmiarkowawszy intencję faraona, odpowiadał kapłanom, że dla bogów i przodków wystarczą kwiaty i wonności, a że sami prorocy, jak nakazuje moralność, powinni jadać jęczmienne placki i popijać wodą lub piwem. Dla poparcia swoich grubiańskich teorii skarbnik powoływał się na przykład arcykapłana Sema, który żył jak pokutnik, a co gorsze, mówił im, że jego świątobliwość wraz z generalami prowadzi żołnierską kuchnię. Wobec tego kapłani pałacowi w milczeniu poczęli zastanawiać się, czy nie lepiej zrobią, gdy opuszczą skąpy dom królewski, a przeniosą się do własnych schronień obok świątyń, gdzie będą mieli lżejsze obowiązki i glut nie będzie im skręcał wnętrzność. I może uczyniliby tak natychmiast, gdyby najdostojniejsi Herhor i Mefres nie rozkazali im wytrwać na miejscu. Ale i położenie Herhora przy nowym panu nie mogło nazywać się pomyślnym. Do niedawna wszechwładny minister, który prawie nie opuszczał pokojów królewskich, siedział dziś samotny w swoim palacyku i nieraz nie widywał nowego faraona przez całe dekady. Był on jeszcze ministrem wojny, ale już prawie nie wydawał rozkazów. Wszystkie bowiem interesa wojskowe faraon załatwiał sam. Sam czytał raporty generałów, sam rozstrzygał wątpliwe kwestie, a jego adiutanci brali z ministerium wojny potrzebne dokumenta. Jego dostojność Herhor, jeżeli kiedy był wezwany przez władcę, to chyba po to, ażeby usłyszeć wymówkę. Niemniej wszyscy dostojnicy przyznawali, że nowy faraon bardzo pracuje. Ramzes XIII wstawał przed wschodem słońca, kąpał się i spalał kadzidło przed posągiem Ozyrisa. Natychmiast potem słuchał raportów najwyższego sędziego, najwyższego pisarza, stodół i obór w całym kraju, najwyższego skarbnika, wreszcie naczelnika swoich pałaców. Ten ostatni cierpiał najwięcej. Nie było bowiem dnia, ażeby pan nie mówił mu, że utrzymanie dworu za dużo kosztuje i że jest w nim za wiele osób. Istotnie, mieszkało w Pałacu Królewskim kilkaset kobiet zmarłego faraona z odpowiednią ilością dzieci i służby. Ciągle upominany naczelnik dworu z dnia na dzień wypędzał po kilkanaście osób, a innym ograniczał wydatki. Skutkiem czego po upływie miesiąca wszystkie damy dworu z krzykiem i płaczem pobiegły do mieszkania królowej Nikotris, blagając o ratunek. Jakoż czcigodna pani natychmiast udała się do władcy i upadłszy na twarz prosiła go, aby ulitował się nad kobietami swego ojca i nie pozwolił umierać z niedostatku. Faraon wysłuchał jej ze zmarszczonym czołem i rozkazał naczelnikowi dworu już nie posuwać dalej oszczędności. Zarazem jednak Powiedział najczcigodniejszej pani, że po pogrzebie ojca kobiety będą usunięte z pałacu i rozesłane po folwarkach. Nasz dwór, mówił, kosztuje około 30 tysięcy talentów rocznie, czyli o połowę więcej, aniżeli całe wojsko. Takiej sumy nie mogę wydawać bez zrujnowania siebie i państwa. Czyń jak chcesz, odparła królowa. Egipt jest twój. Lękam się jednak, że rozpędzeni ludzie dworscy staną się twymi wrogami. Na to pan, milcząc, wziął matkę za rękę, poprowadził ją do okna i wskazał las włóczni musztrującej się na dziedzińcu piechoty. Ten czyn faraona wywołał nieoczekiwany skutek. Oczy królowej, przed chwilą zalane łzami, błysnęły dumą. Nagle pochyliła się i pocałowała syna w rękę, mówiąc wzruszonym głosem: Zaprawdę jesteś synem Izydy i Ozirisa i dobrze uczyniłam, odstępując cię bogini. Nareszcie Egipt ma władcę. Od tej pory czcigodna pani nigdy w żadnej sprawie nie wstawiała się do syna, a gdy ją proszono o protekcję, odpowiadała: Jestem sługą jego świątobliwości i radzę wam spełniać rozkazy pana bez oporu. Wszystko bowiem, co on robi, pochodzi z natchnienia bogów. A któż oprze się bogom?